Krzysiek teraz spokojnie oddycha. Był pewnie na szkole rodzenia. Wie, jak ma się zachować. Dawaj, dawaj! Kamiński, bronisz, bronisz i gol!
Gol, 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 gol! 2-2, proszę państwa! Fantastyczny comeback w wykonaniu Piasta Gliwice. Michał Żyro i mamy 2-2, ale Wisła Płock pokazuje, jakimi są ogórkami. Mieli piłkę, mieli futbolówkę. Utrzymaj tą sytuację, utrzymaj ale tą piłkę, zagraj to, a nie!
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
14.05, środa, więc to oznacza tylko jedno. Temat dnia, tematem dnia dzisiejszym jest Puchar Polski, a wita was serdecznie Daniel Ciechański. Przez niecałą godzinę będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi o wczorajszych meczach Pucharu Polski oraz o tych dzisiejszych. Moimi gośćmi będą Radosław Nawrot, Michał Sagrol, porozmawiamy z nim o Chojniczance oraz Maciej Wąsowski. Więc zaczynamy i dzwonimy do naszego pierwszego gościa, czyli Radosława Nawrota. Porozmawiamy sobie też o gorącym krześle, na jakim niewątpliwie siedzi Dariusz Żuraw. Zobaczymy, co tam w Poznaniu, że tak powiem, piszczy, bo ta gra nie wygląda najlepiej w ostatnich tygodniach i miesiącach. Nie wiem, czy nie muszę prosić naszego realizatora, bo chyba coś jest nie tak. Dzwoni, ale nie na słuchawkach nie słychać. Nie? Mówię, tylko że dzwoniło czy nie dzwoniło, Piotrze? Okej, bo ja nie słyszę w ogóle w słuchawkach, więc nie wiem, czy ja będę słyszał. O, teraz słyszę. Dzwonimy do Radosława Nawrota i porozmawiamy o Lechu Poznań i niewątpliwie ich słabej grze w ostatnich tygodniach i pytaniach, co dalej, bo oni raczej już w tym sezonie o nic nie powalczą. Raczej na pewno o nic nie powalczą, bo odpadli z gry o europejskie puchary, bo jedyna droga to była przez właśnie Puchar Polski. Widzę, że mamy ciężko chyba, żeby się z Radkiem teraz połączyć, więc w Poznaniu smutek, więc zaczniemy od, no, dzwonią inni ludzie, od Macieja Wąsowskiego w takim razie i porozmawiamy właśnie o przeciwniku Lecha Poznań, czyli o Rakowie i o dzisiejszym meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Zobaczymy, czy tym razem się nam uda dodzwonić. Halo, halo, Maćku? Witam cię serdecznie. Zaczniemy sobie rozmawiać od wczorajszego spotkania, mianowicie o spotkaniu Lech Poznań Raków Częstochowa. No i czy Raków Częstochowa wraca na te odpowiednie tory, bo no, o Lechu Poznań na pewno nie można tego powiedzieć.
No wszystko na to wskazuje. No, były 3 porażki z rzędu w lidze, teraz są 3 zwycięstwa, biorąc pod uwagę i Ligę, i Puchar Polski. No, trzeba pamiętać też, że Raków wczoraj miał jeszcze poprzeczkę i słupek po strzałach Higiego Lopeza, więc tutaj to zwycięstwo mogło być zdecydowanie bardziej okazałe. Raków ewidentnie kryzys, który miał na początku rundy wiosennej, czy ten falstart, ma już za sobą i no, widać, że ten wynik historyczny powyżej 8 miejsca w Ekstraklasie i też no, bicie się o czołowe lokaty w Pucharze Polski, czy nawet o zwycięstwo w tych rozgrywkach, są jak najbardziej możliwe, więc no, jak najbardziej Raków ma już za sobą trudny moment i no, może być jedną z największych rewelacji tego sezonu.
Znaczy uważasz, że oni już bardziej skupią się właśnie na Pucharze Polski, wiedząc, że o ten najwyższy triumf, czyli zdobycie Mistrzostwa Polski, może być im ciężko?
Nie, myślę, że absolutnie oni będą walczyli na maksa na obu frontach. Zwróciłbym uwagę na to, że wczoraj trener Marek Papszun wystawił w zasadzie ten sam skład, który zazwyczaj gra w Ekstraklasie, no z tą różnicą, że musiało wystąpić 2 młodzieżowców i do boju został posłany Daniel Szelongowski. W takim razie widać, że Raków bardzo poważnie traktuje rozgrywki Pucharu Polski, tak samo jak Ekstraklasy. I pamiętajmy, że Raków w tym roku ma stulecie, więc coś do gabloty wypadałoby w taką okrągłą rocznicę włożyć.
Właśnie, a Lech Poznań, co jest tam nie tak, bo rozmawialiśmy kilkukrotnie, gdy oni rywalizowali w lidze Europy. Tam się wszyscy, można powiedzieć, nimi zachwycali. Lech Poznań był uważany za zespół, który gra najlepiej w polskiej ekstraklasie. No a teraz to jest zespół, który gra jedną z gorszych piłek, można powiedzieć, w naszej ekstraklasie i nie wygląda to najlepiej.
No, Lech trochę miał za krótką ławkę, żeby grać na dwóch czy nawet trzech frontach, bo to trzeba było doliczyć i europejskie puchary, i puchar polski, ekstraklasę w poprzednim sezonie. Teraz ta kadra została nieco poszerzona. Odpadł Jakub Moder, nie ma Kamila Jóźwiaka. I nie ma też chyba trochę zespołu, nie ma takiej prawdziwej drużyny w Poznaniu. To jest chyba taki największy problem, że tam zawodnicy, jeżeli chodzi indywidualnie o umiejętności, są naprawdę wyróżniający się w naszej lidze, ale brakuje drużyny. Ja też generalnie sceptycznie podchodziłem do w ogóle postaci Dariusza Żurawia. No ja mieszkam w Warszawie, słyszałem opinie na temat jego pracy w Zniczu Pruszków, no gdzie generalnie rzecz ujmując, na poziomie drugiej ligi nie poszło mu najlepiej. No to jeżeli komuś nie wychodzi w drugiej lidze w Zniczu Pruszków, no to przy całym szacunku do tego, co do tej pory osiągnął w Poznaniu trener Dariusz Żuraw, no to trudno przypuszczać, żeby poradził sobie na tym topowym poziomie w ekstraklasie z Lechem Poznań, gdzieś ma lepszych piłkarzy, no ale popełnia się pewnie podobne błędy jak w tej drugiej lidze w Zniczu. I no myślę, że niestety Dariusz Żuraw nie jest trenerem na poziom Lecha Poznań. Takie jest moje zdanie.
Uważasz, że ten stołek jego jest naprawdę gorący w tym momencie, tak jak się kilka osób wypowiedziało?
Myślę, że nie. No do końca sezonu zostało 17 kolejek. Jeżeli do tej pory Dariusz Żuraw przetrwał na swoim stanowisku, nie został zmieniony, no to myślę, że to musiałaby się zdarzyć jakaś katastrofa. Może takim przełomowym momentem byłaby ta ewentualna porażka, która się jednak nie przytrafiła z Wartą Poznań, bo to by na pewno bolało bardzo wszystkich ludzi związanych z Lechem, że przegrali nawet z tym swoim lokalnym rywalem. Tutaj się obronili, tutaj Lech wygrał rzutem na taśmę 2-1, no ale generalnie trzeba uznać, że ten sezon w Poznaniu będzie stracony, bo okej, była faza grupowa europejskich pucharów, no ale Lech zajął ostatecznie ostatnie miejsce w grupie. Według mnie kompromitujące decyzje o tym, żeby nie wystawić podstawowego składu na mecz z Benfiką, tylko postawić na ligowe spotkanie z Podbeskidziem, ale co to dało w dłuższej perspektywie? No Lech w dalszym ciągu jest w środku stawki ekstraklasy, o te najwyższe cele się nie bije i no nie będzie się bił. No trzeba to sobie już otwarcie powiedzieć. Lech w tej chwili to jest ósma drużyna ekstraklasy, bodajże 14 punktów straty do Legii, więc no tutaj jest po zawodach, no jest 9 punktów straty do trzeciego w tabeli, jeżeli dobrze liczę.
Już ci Rakowa. Mówię, do Legii jest 14, a 10 jest do Pogoni, a 9 jest do Rakowa.
9 do Rakowa, no niby tylko 9 punktów, czyli teoretycznie 3 zwycięstwa, ale przy braku zwycięstw Rakowa, ale myślę, że no jest to sezon, który trzeba niestety przepisać na straty w Poznaniu.
Legia Warszawa, Piast Gliwice. To chyba najciekawszy pojedynek z tych wszystkich, tak mi się bynajmniej wydaje. I jakie są twoje przeczucia na to spotkanie? Bo Piast Gliwice po tym słabym początku sezonu wyszedł już na prostą i prezentuje coraz lepszy futbol, a no wiadomo, że w Legii są zawsze aspiracje, żeby wygrywać i żeby grać na kilku frontach. Więc jak ty byś to widział? Wiadomo, Legia teraz zatrudniła nowych zawodników, to może być szansa na pokazanie się dla nich.
Trzeba pamiętać, że Piast Gliwice to jest bardzo niewygodny rywal dla Legii w ostatnich latach. Piast potrafił 2-3 razy nawet wygrać przy Łazienkowskiej. No, wszyscy pamiętają, mają żywo na pewno w pamięci to, jak Piast wygrywał z Legią i później zdobywał Mistrzostwo Polski. Piast Gliwice to w tej chwili przede wszystkim Jakub Świerczok. No, jest to zdecydowanie najlepszy piłkarz tego zespołu. On nawet jak drużynie nie idzie, pokazał to w meczu chociażby już w tym roku z Wisłą Kraków. Kiedy drużynie nie szło, tam Wisła prowadziła wysoko, A on potrafił tak odmienić losy spotkania, że skończyło się na wygranej 4-3 dla Piasta. No, kluczem właśnie do zatrzymania Piasta Gliwice będzie powstrzymanie Jakuba Świerczoka. Jeżeli Legii się to uda, no to powinno być dobrze. Też właśnie liczę na to, że w tym spotkaniu dzisiejszym no, Legia pokaże trochę tych nowych zawodników, no bo do tej pory grał tylko Szabanow, ukraiński lewonożny stoper, który może jakoś rewelacyjnie się nie spisał, ale naprawdę pokazał się w obu swoich występach i z Górnikiem, i z Wisłą Płock z dobrej strony. Widać, że to jest solidny, twardy zawodnik, który też potrafi fajnie rozegrać piłkę. Wszyscy sporo sobie obiecują po Ernestie Mucim, po tym nowym Albańczyku. Ja słyszałem takie opinie, że jest to piłkarz nieco podobny do Andreja Dudy, taki zawieszony między liniami, ni to napastnik, ni to ofensywny pomocnik. Też trener Michniewicz trochę rozbudził takie nadzieje kibiców, jak po gierce wewnętrznej porównywał nieco ruchy Muciego do Leo Messiego, więc no to zawsze to budzi, pobudza wyobraźnię kibiców. No jest też ten Nazarii Rusyn, który może być takim trzecim napastnikiem po Pekharcie i Lopezie. Dużym znakiem zapytania jest Jaszur Jakszybojew, bo jest to zawodnik z Uzbekistanu. Nie jest to jakby wybitny piłkarsko kraj. Przyszedł też z ligi białoruskiej Szachtiora Soligorsk. On tam w poprzednim sezonie grał w dwóch zespołach na Białorusi. Imponujące statystyki, bo 16 goli, 6 asyst. Na wszystkich pozycjach ofensywnych może występować. Ponoć jest bardzo no taki nieszablonowy w grze 1-1. No więc tutaj też jestem bardzo ciekawy, z jakiej strony ten chłopak się pokaże.
To jakbyś obstawił na dzisiejsze spotkanie wynik tego spotkania?
Jeżeli Legia zatrzyma Świerczoka, to myślę, że spokojnie awansuje. Jeżeli dadzą się Świerczokowi rozszaleć, no to mogą mieć tutaj problemy. Ale myślę, że ostatecznie, czy to w regulaminowym czasie, czy po dogrywce, dalej przejdzie Legia.
A czy Krakowia, przechodząc już do drugiego dzisiejszego spotkania, czy Krakowia jest w stanie twoim zdaniem uratować ten sezon?
Oj, Krakowia ma problemy, no nie tylko piłkarskie, no ale też myślę organizacyjne, no bo ten projekt, Michał Probierz jako trener i też wiceprezes, no trochę może się wyłamać, no już chyba trochę wyszedł spoza kontroli. Nie wiem, czy jak szatnia na to wszystko reaguje, no na to odejście, pozostanie trenera Probierza w klubie. No to może być, jeżeli dzisiaj Chojniczanka poradzi sobie z Krakowią, no to może być ciężko. Nie zdziwi mnie wtedy naprawdę nic. Sezon i tak dla Krakowi wydaje mi się, że powinien być w miarę uratowany, no bo wszyscy zapominamy troszkę o tym, że Krakowia rozpoczynała ten sezon z ujemnymi punktami i to z odjęciem aż 5 punktów. No gdyby te 5 punktów oni mieli więcej, no to byliby nieco wyżej w tabeli. Mimo wszystko uważam, że Krakowia raczej w sprawy spadku nie powinna być zaangażowana. Mimo wszystko, no wiadomo, że tam jest cały zaciąg tych zagranicznych piłkarzy, no ale są to gracze, no którzy w zeszłym roku zdobyli między innymi Puchar Polski, więc oni są też obrońcami tego tytułu, zdobywcy Pucharu Polski, więc ja mimo wszystko, mimo tych ostatnich sytuacji, które miały miejsce, o Krakowie byłbym spokojny, że nie spadnie, ale faktycznie te minus 5 punktów, te wszystkie perypetie z planowanym odejściem trenera Probierza, no to wszystko na pewno wpływa na zespół, no i nie wygląda to najlepiej.
To jaki byś wynik obstawiał, tak już kończąc?
Myślę, że z problemami, że Chojniczanka coś tam ukłuje, ale Krakowia awansuje dalej.
Okej, no to sprawdzimy wieczorem. Maciej Wąsowski był moim gościem. Dziękujemy ci bardzo za poświęcony czas.
Dzięki, pozdrawiam.
Do usłyszenia. A my wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Daniel Ciechański, wracamy z tematem dnia. Dzisiejszym tematem dnia jest Puchar Polski, a my będziemy teraz dzwonili do Radosława Nawrota i porozmawiamy sobie trochę szerzej o Lechu Poznań. Już się łączymy, myślę, że teraz będzie wszystko w porządku. Witamy cię, Radku.
Halo, dzień dobry.
Halo, witamy. Już teraz możesz rozmawiać, tak? Mam rozumieć, dzisiaj gorąca linia w Poznaniu.
No tak, muszę przyznać, że odebrałem od rana, no nie chcę skłamać, ale no powiedzmy delikatnie mówiąc kilkanaście telefonów w sprawie samych tylko wypowiedzi na temat Lecha. Nie liczę innych dotyczących konsultacji, innych takich tam kwestii związanych z tym. To pokazuje też, że mamy do czynienia z czymś, co w takim języku kibiców i komentatorów nazywa się z przesileniem chyba.
A czy prezes Lecha dzwonił do ciebie i się pytał, co zrobić z trenerem Żurawiem?
Nie dzwonił. Całe szczęście, że nie dzwonił, bo gdyby to zrobił, to by znaczyło, że jest w większej kropce niż myślałem. Nie jestem jego doradcą przecież, więc...
To ja do ciebie dzwonię i się pytam, co zrobić z trenerem Żurawiem.
Wiemy już, co Lech zrobi z trenerem Żurawiem, bo ta informacja już podałem na łamach interia.pl, że trener Żuraw zostaje.
Ale na jak długo?
Dobre pytanie. W założeniach Lecha do końca sezonu i wtedy nastąpi jego ocena. Przy czym, jak mi się udało się dowiedzieć, oczywiście gdyby doszło do jakiegoś już strasznego tąpnięcia typu kolejne na przykład 0-4 z Pogonią, bo nie mówimy, nie teoretyzujemy, tylko takie wyniki padały w tym sezonie, no to też różnie może być, ale założenie jest takie, że trener Żuraw ma pracować do końca sezonu, wtedy nastąpi jego ocena i decyzja, czy zostaje, czy nie. To jest podyktowane wieloma względami, jakby już w tej chwili zostawmy moją osobistą ocenę tej decyzji, ale powiem, jak to Lech widzi. No Lech widzi to w ten sposób, że po pierwsze nie będzie sobie robił z gęby cholewy, to znaczy, że jeżeli wsparł trenera Żurawa i powiedział, że go nie zwolni, nawet jeżeli odpadnie z Pucharu Polski, no to się tego trzyma. Po drugie, oni cały czas w Lechu mają taką traumę po sezonie 18-19, gdy z trenerów było trzech i ja usłyszałem takie sformułowanie o dwóch za dużo. No i poza tym jakby też nie do końca w tej chwili Lech ma w ogóle kandydata, mówiąc krótko, tak, który miałby trenera Żurawia zastąpić. I Lechowi się marzy taka sytuacja i na to liczy, że trener Żuraw będzie pierwszym trenerem od bardzo dawna, tak delikatnie mówiąc, który wyprowadzi Lecha z kryzysu, bo, i to też usłyszałem, zrobił to dwa lata temu. Tylko dwa lata temu mieliśmy, to już mój komentarz, to już mieliśmy inną trochę sytuację, tak. Trener Żuraw był nowy, świeży, był nowym zastrzykiem energii, teraz jest troszeczkę inaczej, na pewno będzie mu, nawet nie troszeczkę, bardzo inaczej, będzie mu dużo trudniej. W każdym razie, mówiąc, reasumując, trener Żuraw nie wyleciał.
A powiedz mi, co się stało w tym sezonie z Lechem Poznań, z drużyny, która była najbardziej chwalona ze wszystkich drużyn w Polsce, większość uważała, że to zespół, który gra najlepszą piłkę w Polsce, chwaleni za Ligę Europy, koniec końców to tak tragedią się trochę skończyło, teraz ta gra w lidze, no i drużyna, która ma praktycznie najmniej zwycięstw w lidze, która się po prostu kompromituje. I gdyby byli kibice na stadionach, to współczuję zawodnikom, tak powiem.
No posypało się. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jakie wyjaśnienie miał tego sam trener Żuraw, bo on miał ich kilka, prawda? Po pierwsze, gra na trzech frontach, czego żaden polski klub nie wytrzymuje i nie wytrzyma. Dwa kontuzje, trzy...
Przepraszam, że ci tylko przerwę. Wypowiedź dyrektora Rząsy. Mamy zespół, który jest w stanie grać na trzech frontach.
A to już zostawiam... w ogóle na inną rozmowę, bo to jest taka wypowiedź. Zresztą podejrzewam, że to... Nie wiem, jak to oceniasz. To chyba po prostu Tomasz Rząsa chlapnął. Mówił to absolutnie wbrew faktom, wbrew logice, wbrew po prostu czemukolwiek, więc... No ale powiedział, tak? Wisi to nad nim i wszyscy będą to wypominać i nie wiem, dlaczego po prostu przyszło do głowy, żeby powiedzieć taką bzdurę. Bo gorzej, jeżeli był do tego przekonany. Jeżeli to nie był cynizm, bo jeżeli mamy dwie możliwe sytuacje, albo był cynikiem i powiedział coś, co jest wbrew faktom, czyli mówiąc skłamał, a po drugie, druga sytuacja, że był o tym przekonany, w związku z czym kompletnie się nie znano. Obie są złe. Jak to było, chłopaki nie płaczą. Mam dla was informację, obie są złe. No i mówiąc krótko, ostatnio było też wytłumaczenie o stanie boisk, tak? No, niektórzy kibice nawet pamiętam w komentarzach pisali, że coś w tym jest, tak? Że Lech na lepszej murawie gra lepiej, no ale jakby w zestawieniu z całością, całokształtem, no to takie tłumaczenia brzmią troszeczkę groteskowo, prawda? No,
kto dosyć dzisiaj śmiesznie.
No śmiesznie, kto dzisiaj przyjmie tłumaczenie o tym, że boiska są niedobre, to trochę jak niedziela, godzina 17 nie nadaje się do gry w piłkę, prawda?
No.
Więc tak to brzmi i mówiąc krótko, Lech się zupełnie rozsypał. Wydaje mi się, że jednak jest w tym sporo prawdy, że wyszła jakaś tam mizeria też taktyczna trenera Żurawia. No to jest szkoleniowiec, który nie ma aż takiego doświadczenia, żeby prowadzić zespół taki jak Lech w takiej lidze jak Liga Polska. Kiedyś pamiętam, mieliśmy taką dyskusję na temat polskiej ekstraklasy i z tej dyskusji wynikało, że o ile w innych ligach europejskich, tej strefy Europy, topowe zespoły są silniejsze niż u nas i grają w pucharach i tak dalej, typu nie wiem, tak jak zespoły z Serbii, Rumunii czy z innych krajów, to cała reszta ligi w tych krajach jest dużo słabsza niż nasza. Czyli mówiąc krótko, zespół z miejsca szóstego w Polsce jest znacznie silniejszy niż zespół z miejsca szóstego w Serbii. Mhm. Reasumując, tutaj łatwiej się wywalić. Trzeba być naprawdę zespół, który jest zbilansowany, kompletny, który bardzo łatwo usuwa ogniwa zawodzące, typu nie wiem, zmęczone, kontuzjowane, takie śmakie, zastępuje piłkarzami porównywalnymi, bo inaczej po prostu sezon się rozsypie. Żadna polska drużyna nie gra dobrze przez właściwie cały sezon, no chyba że to jest Raków Częstochowa, ale on też miał pewien kryzysik mały, nie tak dawno, prawda?
Zgadza się.
Legia w ogóle uznaje, że mistrzostwo zdobywa się wiosną, ma w tym sporo racji. I jesień najczęściej zawala. Tak, dopiero na koniec jesieni, najczęściej w grudniu, wychodzi na jakąś sensowną pozycję, a tak jakbyśmy popatrzyli, to na początku sezonu też kiepsko idzie, więc trzeba się z tym liczyć, trzeba być na to przygotowanym. Lech nie był. I kryzys go po prostu zmiótł z powierzchni murawy i teraz mamy taką sytuację, jaką mamy.
A co sądzisz o wczorajszej wypowiedzi Tymka Puchacza? Jak ty to odbierasz?
Wołanie o ratunek. Tak to odbieram. Wołanie o ratunek, to była taka wypowiedź. Ja nie mówię, że on tam jakoś specjalnie celował w trenera Żurawia konkretnie, ale po prostu on, widać, że facet, zresztą nie tylko on, woła o pomoc. Na zasadzie pomóżcie nam, my chcemy wygrywać. Tak, ja jestem Tymoteusz Puchacz, wychowanek Lecha. Tego Lecha mam w sercu, jest on mi bliski. Przecież ja chciałbym z nim odnieść sukces. Dla takich piłkarzy jak Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński i inni, podejrzewam, że to jest jedyny klub w Polsce, w jakim będą grali. Tak, bo zaraz wrócą za granicę.
Pewnie i tak, i wrócą najwyżej do
Lecha. I im bardzo zależy na tym, żeby tutaj ten sukces odnieść, żeby nie zostać takim niespełnionym wychowankiem Lecha, który niczego nie osiągnął, tak? I podejrzewam, że ich to bardzo uderza. Bardzo uderza to, że nie są w stanie tego zrobić. Właściwie, no jeszcze pokolenie Karola Linettego zdobyło to mistrzostwo z Maciejem Skorzą 2015, ale kolejne odchodzą niespełnione z Lecha i odchodzą bardzo szybko.
No właśnie, co zrobić, żeby Lech był w końcu poważną drużyną, żeby był poważnie traktowany nie przez miesiąc, dwa, tylko przez cały czas, żeby to była faktycznie drużyna, która walczy o najwyższe cele.
No zainwestować niestety. No to kosztuje po prostu.
No tak, ale no Lech miał teraz, chwali się, że ma rekordowe przychody, no i co z tego? Co z tego?
No właśnie, to równie, ja też mogę zadać to pytanie. Czy wy macie wytłumaczenie, dlaczego tego nie zrobił? No. Ja wiem, że Lechowi bliższe jest zainwestowanie w akademię, teraz tam buduje to centrum badawcze rozwojowe, chce wyjść na wyższy poziom w szkoleniu młodzieży. Ludzie z tego drwią, ale okej, to jest ważne.
Tak, to jest ważne, ale jeżeli koniec końców chcesz zobaczyć gablotę, to musisz iść do muzeum prehistorii, że tak się już śmiesznie powiem, ale no... No wiesz, no kibice, dla kibiców to jest fajne, okej, okay, ale no później najważniejsze, co jest w piłce nożnej, to zdobywanie tych trofeów. No nikt nie będzie cię pamiętał, jak będziesz zajmował ósme miejsce, no.
O to oczywiście, że tak. I jakby bez zainwestowania w pierwszy zespół nic z tego nie będzie. Ja wiem, że Lech wychodzi z takiego założenia, że on by chciał, żeby sukcesy pierwszego zespołu były pewną konsekwencją tego, jak on buduje klub. No ale nie są. Nie są. I skoro nie są, to trzeba coś zrobić, żeby odnieść je w inny sposób, tak? Bo to jest tak naprawdę, wchodzimy już w kwestię dyskusji o tym, czym Lech jest, czym być powinien, tak? Lech uważa, że powinien być miejscem, które szkoli młodych piłkarzy, wypuszcza ich w świat. Konsekwencją tego są sukcesy. Natomiast ci, którzy za Lecha płacą bilety, nie wiem, kupują pamiątki, interesują się nim, są jego kibicami, przede wszystkim chcą mieć sukces. A jakby to cała reszta dopiero w drugiej kolejności. I jeżeli tego nie dostają, to tak naprawdę nie dostają. No w piłce nożnej nie można mówić, że nie dostali tego, za co zapłacili, ale tego, czego się spodziewali, że dostaną, prawda?
No i czy nie powinny być zmiany właśnie na górze, że to tam jest od dłuższego czasu w Lechu Poznań problem?
Wydaje mi się, że tak, na pewno jest problem. Oczywiście, że jest problem. Natomiast to jest tak, że Piotr Rutkowski, prezes Lecha, on przecież jakieś 2 lata temu dojrzał do sytuacji, w której uznał, że on się jednak na tym do końca nie zna, że potrzebuje ludzi, którzy mu pomogą opanować sytuację i sportowo ten zespół poukładać. Wprowadzono po raz pierwszy dyrektora sportowego do Lecha. Super, świetna droga, tylko trzeba odpowiednich ludzi zatrudniać do tego. Fachowców, zawodowców, ludzi, którzy w takich klubach jak pracowali, z takimi kryzysami mieli do czynienia, jak tutaj są, i sobie z tym są w stanie poradzić, więc ja nie uważam, że Piotr Rutkowski od razu musiał koniecznie sprzedać Lecha komuś innemu. Natomiast on musi dobrać sobie ludzi, którzy doprowadzą do tego, że przestanie być na memach, przestanie być jedną z najbardziej nielubianych osób w Poznaniu. To też nie jest chyba dla niego sytuacja komfortowa, prawda?
No na pewno nie jest to sytuacja komfortowa. A jak ty widzisz przyszłość najbliższą Lecha Poznań?
No widzę to tak, że ciągle mam w głowie ten poprzedni sezon, kiedy Lech, w momencie kiedy przegrał wszystko, czyli nie wiem, Mistrzostwo Polski z Legią, zaraz po, przypomnę, po wpuszczeniu piłkarzy w czasie pandemii na boiska po przerwie, to jak już to przegrał, to już potem wygrywał mecze. Bez presji, bez niczego. Nikomu już w zasadzie o nic nie chodziło. Został nawet wicemistrzem Polski, więc być może coś takiego teraz się wydarzy. No teraz będzie o to trudniej, bo wtedy było widać, że Lech idzie w górę w zeszłym roku, jeżeli chodzi o formę, dyspozycję. Teraz ewidentnie idzie w dół, tutaj te przygotowania. No to obciąża trenera Żurawia. Ja nie wiem, jaka będzie ta jego ocena, ale słyszymy, że Lech już sprawdza możliwości zatrudnienia nowego trenera. Zresztą nie za bardzo wyobrażam sobie, żeby była pozytywna. No na jakiej podstawie pozytywna, tak?
No nie ma szans.
No, Lech mówi, że będzie oceniał to, jaki zespół zrobił progres. No to jaki zrobił progres w porównaniu z zeszłym rokiem? Prawda?
Żaden.
No właśnie. Nie wiem, może zaważy to, że tam straci. Trudno mi powiedzieć, nie chcę wchodzić tutaj w rolę Lecha. Sam jestem ciekaw, jak oni do tego podejdą, ale sam fakt, że sondują rynki, nie tylko Polski w kwestii trenerów, świadczy o tym, że w ogóle rozważają koncepcję zmiany szkoleniowcy.
No czyli już bliżej niż dalej, tak mi się wydaje. Dobrze, Radku, bo wiem, że masz dzisiaj gorącą linię, to dziękuję, że znalazłeś dla nas chwilę czasu. I życzę
nie ma sprawy,
to...
dla was zawsze.
Życzę tobie, żebyśmy mogli porozmawiać niedługo w lepszych nastrojach.
Oby tak było. Wszystkiego
dobrego.
Żyli w lepszych czasach.
Hej, cześć.
Na razie.
A my wracamy do państwa po krótkiej przerwie muzycznej.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
14:44, temat dnia, Daniel Ciechański, przed nami ostatni telefon do Chojnic, do Michała Sagrola, gdzie dzisiaj odbędzie się mecz Chojniczanka Krakowia. Dla Chojniczanki jest to na pewno wyjątkowe spotkanie i będą chcieli historyczny wynik osiągnąć. Halo, witamy cię, Michale.
Halo, witam wszystkich serdecznie, witam.
Jak tam nastroje w Chojnicach? Chyba wyjątkowy dzień dla całych Chojnic.
Tak. Myślę, że nastroje są dużo lepsze niż w Krakowie, tak? Bo tutaj Krakowie jako faworyt musi dzisiaj wygrać. Chojniczanka może, tak? Chojniczanka już w tym pucharze sporo osiągnęła, tak? Zaszła do ćwierćfinału, więc no, nastroje nie mogą być inne niż bardzo bojowe i tu wszyscy tutaj bardzo czekamy na to spotkanie.
Chojniczanka w ostatnim meczu, znaczy w pierwszym meczu ligowym na wiosnę zremisowała 2-2 z Górnikiem Polkowice. Wcześniej właśnie wyeliminowali Zagłębie Lubin. Tych spotkań na pewno mają rozegranych mniej niż Krakowia. I jak oceniałbyś formę Chojniczanki na ten moment?
dopiero przed pierwszym spotkaniem z Zagłębiem ta forma Chojnczanki była dla mnie dosyć dużą zagadką, ponieważ przez praktycznie cały styczeń, luty drużyna grała i trenowała na sztucznym boisku, tak? Można powiedzieć, że na naturalną nawierzchnię weszła dopiero właśnie w Lubinie, tak? Ale pokazało to, że jak potrafisz grać w piłkę, masz troszeczkę, że tak powiem, serducha, to nie robi, czy grasz tyle czasu na sztucznej trawie, wtedy wchodzisz na prawdziwą i że tak powiem, z marszu wchodzisz i grasz swoje, tak? Chojnczanka nie przestraszyła się Zagłębia, teraz pojechała na trudny teren do Polkowic, Górnik u siebie jest bardzo mocny, tak? Chojnczanka była bardzo blisko zwycięstwa z tą drużyną, no niestety nie udało się troszeczkę we frajerski sposób, ponieważ Chojnczanka prowadziła już 2-0, miała, że tak powiem, wszystkie karty w ręku, no niestety tuż przed przerwą podpięła gospodarzy pod tlen, a w drugiej połowie już broniła wyniku, no niestety w polskiej piłce tak to bywa, że jak się cofasz, to wtedy dostajesz bramkę, tak? Chojnczanka prosiła się od tego gola dla Górnika, mogła jeszcze to spotkanie przegrać, kończyła mecz z przewagą jednego zawodnika, no suma summarum remis nie jest zły, aczkolwiek patrząc na to, co się działo w Polkowicach, no to czuć lekki niedosyt.
Jakie są teraz nastroje w Chojnicach? Chojnczanka to zespół, który spadł z pierwszej ligi, gdzie to zespół, który był wiele lat na tym poziomie, jeszcze x lat temu wprowadził Chojnice Mariusz Pawlak, tam był trenerem przez wiele lat, teraz są w drugiej lidze na czwartym miejscu. I jakie są aspiracje? Chcecie jak najszybciej wrócić do tej pierwszej ligi?
Tamten rok był bardzo trudny dla Chojnczanki, tak? Z jednej strony Chojnczanka obchodziła 90-lecie powstania, z drugiej strony dostała cios w postaci spadku do drugiej ligi. No myślę, że patrząc na ruchy transferowe klubu, no to tutaj nie można uciekać od słowa walka o awans, tak? Przyszli zawodnicy doświadczeni, którzy, jak to się mówi ładnie, nie z jednego pieca chleb jedli, czy to w piłce ekstraklasowej, czy też w tej pierwszoligowej. No jak widać po wynikach osiąganych na jesień, szczególnie w Chojnicach, tak? Chojnczanka po raz ostatni przegrała u siebie 18 lipca z Wartą Poznań, jeszcze za kadencji trenera Smułki. Potem było trochę zmian w Chojnczance. Nie było na to zbyt wiele czasu, no bo jak wiadomo, te przerwy między sezonami były dosyć krótkie, tak? Ale od tamtego czasu Chojnczanka, że tak powiem, w meczach o stawkę miała tylko jeden remis z Motorem Lublin, a poza tym same zwycięstwa. Między innymi ograła dwa krakowskie kluby, czyli Hutnik i Garbarnie. No mam nadzieję, że dzisiaj trzeci klub z Krakowa polegnie w Grodzie Tura.
Ta strata punktowa do Górnika Polkowice wynosi 5 oczek i mecz rozegrany więcej. I czy uważasz, że oni są jeszcze w stanie powalczyć o ten bezpośredni awans, czy to raczej już pozostaje strefa baraży?
Nie no, w polskiej piłce, szczególnie tej ligowej, wszystko jest możliwe. No ta strata jest aktualnie taka, no, że jest 5 punktów do Górnika Polkowice, który ma jeszcze właśnie ten mecz zaległy. Strata do Katowic jest jeszcze większa. No ale właśnie sporo zależało od tego meczu w Polkowicach, tak? Tutaj z tego, co słyszałem w klubie, to było takie zadanie, żeby tam przede wszystkim nie przegrać, tak? Bo w przypadku porażki w Polkowicach, można powiedzieć, byłoby już praktycznie pozamiatane, bo ta strata już była zbyt duża. No myślę, że na ten moment Chojnczanka czeka na taką pasę 2-3 zwycięstw z rzędu, które mogą przywrócić tą drużynę właśnie do walki o tą zieloną strefę. No jak na razie Chojnczanka jest w tej strefie żółtej na czwartym miejscu. Ta przewaga, że tak powiem, nad kolejnymi drużynami jest już dosyć spora, no bo siódmy Kalisz traci do Chojnczanki 7 oczek, tak więc no, że tak powiem, te baraże, które były no takim celem bardzo minimum, na ten moment wydają się właśnie niezagrożone, ale właśnie no wszyscy wiemy, jak to jest w tych barażach, tak? Może być różnie, jakaś słabsza dyspozycja dnia, jakiś błąd sędziego, tak? I możesz przegrać mecz i, że tak powiem, cały sezon w piach.
A czy Chojnczanka dzisiaj wyjdzie na galowo?
Czy Chojnczanka dzisiaj wyjdzie na galowo? No na pewno nie wyjdzie w swoim pierwszym garniturze, ponieważ jej podstawowy obrońca, stoper Marcin Grolik, będzie pauzował za kartki, tak? To jest taka ostoja naszej defensywy. Za niego powinien zagrać Bartosiak, który w tym sezonie nie ma zbyt wielu minut na boisku. Poza tym z dziur w składzie, no to będzie na pewno też brakować młodego Orlika, który się pokazał z dobrej strony w Lubinie. Za niego wskoczy Adam Ryczkowski, który przywitał się z kibicami Chojnczanki w Polkowicach piękną bramką. No ja mam nadzieję, że ta drużyna przede wszystkim pokaże ogromne serducho do gry, tak? No bo to jest puchar, tak? To jest tylko jedno spotkanie. Krakowia ma swoje problemy, no ale no jakby nie patrzeć, ta drużyna w poprzednim roku zdobyła dwa puchary w naszej, w Polsce, czyli Puchar Polski i Super Puchar, tak? Warto byłoby im utrzeć nosa właśnie, niezależnie od tego, z jakimi problemami się boryka. Myślę, że to by było coś i dla wszystkich chojniczan, dla wszystkich kibiców chojniczanki, też myślę, taka miła odskocznia dla całej naszej piłki, tak, że nie no stop, te same kluby gdzieś tam są w tych półfinałach, finałach, ale taki klub z niewielkich Chojnic też by gdzieś tam na tych salonach się w końcu pojawił.
Adam Ryszkowski to chyba transfer pokazujący, w jakim kierunku będzie zmierzała chojniczanka. Wiemy, że to jest zawodnik, który przed z Ekstraklasy już wcześniej w tych Chojnicach był, z dobrej strony się pokazał i chyba zawodnik, który może się odbudować i pomóc jednocześnie chojniczance.
Dokładnie, tutaj Adam zna bardzo dobrze chojnickie powietrze, tak, grał u nas za trenera Krzysztofa Bradego, był wówczas wyróżniającą się postacią jako młodzieżowiec, ciągnął często grę chojniczanki, strzelał go, asystował, wrócił, wtedy poszedł do Zabrza, tak, chciał podbić Ekstraklasę, no niestety miał tam swoje problemy również zdrowotne, stracił troszeczkę czasu na leczenie, potem próbował wskoczyć do składu Górnika, no różnie mu z tym szło, tak, no też można powiedzieć, nie przebił się tam na Górnym Śląsku i postanowił coś zmienić, tak, zszedł dwa piętra niżej do drugiej ligi, do dobrze mu znanej chojniczanki. Jest to klub, który troszeczkę się zmienił od czasu, kiedy on odszedł, tak, bo gdy on grał tutaj, to chojniczanka walczyła o awans do Ekstraklasy, teraz walczy o awans do pierwszej ligi, no więc, że tak powiem, ten poziom ligi, w której grał wtedy, to była pierwsza, teraz druga liga, troszeczkę jest niższy, tak, no ale no jak właśnie pokazało, czy ten mecz z Zagłębiem, w którym Adam wszedł na boisko chyba dwa czy trzy dni po informacji o transferze, był wiodącą postacią, zdobył gola z rzutu karnego w konkursie 11, czy też teraz właśnie w Polkowicach zdobył chyba bramkę kolejki, uderzając pięknie za pola karnego. No ja mam nadzieję, że właśnie dzisiaj to będzie taki cichy bohater chojniczanki, tak, tutaj wszyscy na niego w Chojnicach bardzo liczą.
To jaki ty wynik obstawiasz, tak już kończąc rozmowę, pewnie powiesz, że to będzie wynik optymistyczny, więc jaki sobie wynik życzysz na dzisiaj?
No ja bym chciał, żeby tym razem właśnie nie było serii 11, tak, no bo w tych 11 różnie bywa. No ja bym miał celować tutaj, czy obstawiać wynik, to bym 2-1 po jakiejś bramce w końcówce spotkania, kto by miał strzelić bramkę, jakbyś chciał się mnie spytać, no to myślę, że właśnie Adam Ryczkowski i Szymon Skrzypczak.
No Adamowi tego życzę, bo grałem z nim w piłkę, więc trzymam za niego kciuki. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Michał Sagrol był naszym państwa, moim państwa gościem. Dziękujemy ci bardzo.
Również dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiam. A to był temat dnia. Porozmawialiśmy sobie o Pucharze Polski, o wczorajszych meczach, o dzisiejszych meczach. Na dzisiejsze spotkanie właśnie chojniczanka Krakowia. Zapraszamy do Weszło FM. Skomentuje dla państwa Kamil Gapiński i Mateusz Rokuszewski, więc emocje za majkiem na pewno gwarantowane. A za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Daniel Ciechański.
Słuchaj nas na weszło.fm.